Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń, przy mikrofonie Dariusz Turecki. W dzisiejszym pogotowiu radiowym postaramy się Państwu pomóc, poinformować Państwa, w jaki sposób odnaleźć się w tej mocno zmienionej od kilku dni rzeczywistości w związku z pandemią koronawirusa, która również dotknęła nasz kraj. Jak Państwo słyszeli, chociażby we wiadomościach Polskiego Radia Lublin, wiele instytucji, jeśli nie wszystkie, albo prawie wszystkie, zawiesza osobiste kontakty z petentami, swoimi klientami, z interesantami. Natomiast w jaki sposób możemy poszczególne sprawy załatwić, jak te instytucje oferują kontakt z nami, w jaki sposób można wywiązać się chociażby z pewnych obowiązków, które w związku z tym, że jesteśmy obywatelami kraju mamy, w jaki sposób też, gdyby zdrowotnie nam się przydarzyło coś złego, gdzie możemy szukać pomocy, gdzie się zgłosić, o tym będziemy mówić w pogotowiu radiowym, tak dzisiaj, jak i w kolejnych dniach. Od poniedziałku do piątku. Czynny jest telefon nasz 815 33 11 11 i tutaj bardzo proszę, że jeśli Państwo chcieliby, abyśmy w kolejnych dniach naszym ekspertom, naszym gościom zadali pytania związane z tą zmienioną rzeczywistością, to prosimy uprzejmie korzystać z tego numeru. 815 33 11 11. Można również pisać mailem pogotowie@radio.lublin.pl, pogotowie@radio.lublin.pl albo przez facebookowy profil audycji Pogotowie Radiowe. Z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dostaliśmy informację, że kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2020. Na mocy tego przepisu kwalifikacja wojskowa w tym roku zostaje zakończona w piątek 13 marca. Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca, czyli od dzisiaj do końca kwietnia, tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenieniu się wirusa, czytamy w komunikacie. Rozporządzenie przewiduje, że zakończą działanie, już zakończyły powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia tego roku, nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.
Pogotowie radiowe.
Kilkadziesiąt minut temu minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał na konferencji prasowej informacje o aktualnych działaniach podjętych w ramach walki z koronawirusem, o aktualnych decyzjach. Oto fragmenty wypowiedzi Łukasza Szumowskiego.
Mamy w tej chwili 150 osób z potwierdzonymi wynikami koronawirusa. Mamy około 800 hospitalizacji i z kwarantanny decyzją sanepidu około 8 tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy z decyzją kwarantanny osób wracających do kraju. Tak jak powiedziałem, ta liczba w najbliższym tygodniu na pewno będzie rosła. Będzie rosła w podobnym tempie, jak to się działo w innych krajach Europy. Te decyzje, te poważne decyzje, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli ich efektów oczekiwać za 7-10 dni. Ograniczenie kontaktu między ludźmi, ograniczenie transmisji wirusa, gdzie skutkowało tym, że w przeciągu najbliższych tych 7-10 dni ilość wirusa, który się dostał do organizmu człowieka, przeszedł inkubację i zaczyna się pokazywać jako choroba, powinna spaść to tempo wzrostu. Da nam to szansę na terapię, na leczenie pacjentów, którzy tego potrzebują. Mamy w tej chwili sieć szpitali zakaźnych, szpitali jednoimiennych. Jak ona działa? W każdym województwie jest co najmniej taki jeden szpital. wojewodowie wydali decyzję czy polecenia zgodnie z specustawą o przekształceniu tego szpitala w szpital zakaźny jednoimienny. My w tej chwili już jak ta sieć została zatwierdzona, dzisiaj zostanie dostarczony sprzęt ochrony osobistej do każdego z tych szpitali. Niezależnie od tego, że pacjentów na razie jest w tych szpitalach niewielu, każdy szpital dostanie 1000 sztuk kombinezonów, 1000 sztuk maseczek i odpowiednią liczbę shieldów lub gogli, które jak wiemy można sterylizować i używać wielokrotnie. W związku z tym zabezpieczamy te szpitale w pierwszej kolejności w sprzęt ochrony osobistej. To są szpitale w tej chwili na pierwszym froncie walki. Tam będzie szedł sprzęt, tam będą szły finansowanie pracy, finansowanie działalności, finansowanie gotowości. My musimy mieć te szpitale działające z załogą, ze sprzętem w momencie, gdy potrzebny będzie dodatkowy sprzęt czy zakupy. Również te szpitale będą w Polsce teraz w pierwszej kolejności na liście szpitali do finansowania dodatkowych zakupów. Widzicie Państwo, jak wygląda dynamika we Włoszech, w Hiszpanii. Mamy tysiące dobowo zarażonych, kilkaset zgonów dziennie. Jeżeli nie przygotujemy odpowiednio wcześnie tej sieci, i ona oczywiście może się dalej rozszerzać, dalej możemy kolejne szpitale włączać do tej sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Już nie mówię o oddziałach zakaźnych, które są w gotowości już od dawna. Po to, żeby wszyscy pacjenci, którzy naprawdę będą mieli chorobę i stan wymagający hospitalizacji, będą mieli gdzie się leczyć. Przechodzimy w tryb kolejnej drabinki epidemicznej. I od tego czasu pacjenci, którzy nawet mają potwierdzony wynik dodatni, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogli przechorować tą chorobę w izolacji domowej bądź w innej izolacji. Oczywiście tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Ponadto w tej chwili już na dzień dzisiejszy będziemy mieli 19 laboratoriów robiących testy. W miarę zwiększania się potencjalnie zakażonych pacjentów liczba wykonywanych badań rośnie. W momencie, gdy Polska wchodzi już w etap transmisji poziomej, jeszcze nie tak dramatycznie wyrażone jak gdzie indziej, ale na pewno już mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce, wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami, będzie miała wykonywane testy. Te testy również wykonywane są w domach i w kwarantannie. Mamy w tej chwili ponad 70 karetek, które pobierają wymazy od pacjentów w miejscach, gdzie oni są. To, jak mi raportują szpitale, pozwala na znaczne zmniejszenie naporu pacjentów, którzy przychodzą na izbę przyjęć. I dobrze, bo tam powinni znaleźć się pacjenci, którzy są w stanie potrzebującym badania i ewentualnej hospitalizacji. Także jeszcze raz, Szanowni Państwo, w najbliższym tygodniu spodziewam się, że będziemy mieli już powyżej 1000 pacjentów z dodatnim wynikiem COVID.
Mówił tak minister zdrowia Łukasz Szumowski. Były to fragmenty wypowiedzi z dzisiejszej konferencji prasowej sprzed kilkudziesięciu minut.
Pogotowie radiowe.
W jaki sposób uniknąć zarażenia koronawirusem? Przez ostatnie dni przechodzimy szybki kurs na ten temat, przechodzimy wszyscy, ale przypomnijmy sobie.
Magdalena Smolińska-Kornat, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie. Szanowni Państwo, przez te najbliższe 14 dni przede wszystkim powinniśmy spędzić czas w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych. Koronawirus to jest wirus, który przenosi się przede wszystkim drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Aby uchronić się przed zakażeniem, należy przede wszystkim przestrzegać takich kilku podstawowych zasad higieny. Po pierwsze, często myjemy ręce, używając wody i mydła. Nie dotykamy oczu, nosa, ust. Koronawirus to jest taki wirus, który ma bardzo cienką otoczkę lipidową, dzięki temu jest podatny na zwykłą wodę z mydłem. Jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby umyć ręce wodą z mydłem, to używamy do tego różnego rodzaju detergentów na bazie alkoholu minimum 60%. Zachowujemy także higienę podczas kaszlu, kichania, czyli zakrywamy usta, nos chusteczką jednorazową, którą po zużyciu wyrzucamy do zamkniętego kosza na śmieci bądź toalety. Jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z chusteczki higienicznej, to kaszlemy bądź kichamy zgięcie łokcia. Ważne jest także zachowanie tego dystansu, takiego do 2 metrów, 1,5 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają. I tu jest taka ważna też kwestia. Jeżeli są osoby, które wróciły z krajów wysokiego ryzyka, mają objawy chorobowe lub miały kontakt z osobą zakażoną, powinny niezwłocznie, telefonicznie zgłosić się bądź do stacji sanitarno-epidemiologicznej, bądź do opieki lekarza rodzinnego. Jeśli objawy są dość dokuczliwe, a stan zdrowia pacjenta się pogarsza, należy dzwonić od razu na pogotowie i tam też dyspozytorowi powiedzieć, jakie mamy objawy, co podejrzewamy. Zostanie z nami przeprowadzony taki krótki wywiad epidemiologiczny i już dyspozytor podejmuje decyzję, co dalej. Podkreślam jeszcze raz, że osoby, które mają jakieś objawy zakażenia, nie powinny przychodzić osobiście ani do stacji sanitarnych, ani zgłaszać się na SOR, także nie przychodzić do przychodni lekarza rodzinnego, tylko próbować się połączyć telefonicznie z tymi wszystkimi służbami. Szanowni Państwo, w związku z liczną i stale rosnącą liczbą osób zgłaszających się osobiście do siedziby powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lublinie w celu wykonania badań na obecność koronawirusa lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, prosimy Państwa o kontakt z pracownikami inspekcji sanitarnej wyłącznie telefonicznie. Powiatowa stacja w Lublinie do tego celu wydzieliła kilka linii telefonicznych, a po godzinie 15 każda ze stacji sanitarno-epidemiologicznych obsługuje całodobowy telefon alarmowy. Jeśli chodzi o badania diagnostyczne wykonywane w laboratorium wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, są one realizowane wyłącznie na zlecenie oddziałów chorób zakaźnych szpitalnych. Te badania nie są realizowane na zlecenie osób podmiotów prywatnych.
Mówiła Magdalena Smolińska-Kornas z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które dzwonią pod numer alarmowy 112 lub w inny sposób zwracają się o przysłanie karetki pogotowia ratunkowego, żeby precyzyjnie informowały dyspozytora medycznego o wszystkich okolicznościach, które mogłyby wskazywać, że pacjent oczekujący pomocy potencjalnie może być zarażony koronawirusem SARS-CoV-2. W sytuacji, gdy taka informacja nie dotrze do dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, to ratownicy jadą na miejsce zdarzenia nieprzygotowani w środki ochrony osobistej. Powoduje to, że zespół, który przeprowadził interwencję, musi zostać wyłączony i nie może udzielać dalszej pomocy. Jeżeli taka sytuacja będzie się rozwijała, w niedalekiej przyszłości może nie być dostatecznej liczby zespołów ratownictwa medycznego, które mogłyby udzielać pomocy osobom będącym w stanie zagrożenia życia niezwiązanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Przypomnę, wojewoda lubelski Lech Sprawka zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które dzwonią pod numer alarmowy, żeby jeśli podejrzewają, że mogą być zarażone tym koronawirusem, to prosi o precyzyjne informowanie o wszelkich okolicznościach, które mogłyby na to wskazywać.
Pogotowie radiowe.
Naszym gościem w programie Polskiego Radia Lublin jest pani podkomisarz Anna Kamola z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pani komisarz, przywołam inną zupełnie sytuację sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy pojawiły się informacje o tym, że będą podwyżki cen prądu. Potem ogłoszono, że nie będzie podwyżek cen prądu i w tym momencie pojawili się sprytni ludzie, w cudzysłowie sprytni, po prostu oszuści, którzy zaczęli chodzić po domach i mówić, no nie będzie tych podwyżek cen prądu, jak pani, pan podpisze. Okazało się, że to po prostu są akwizytorzy, którzy proponują przejście do innej firmy, wprowadzając ludzi w błąd. Czy w tej chwili, ponieważ mamy pandemię koronawirusa, która dotknęła również Polskę, czy są tacy, w cudzysłowie, sprytni ludzie, a krótko mówiąc oszuści, którzy próbują wykorzystać sytuację, naciągnąć nieświadomych realiów ludzi?
No niestety dotarły do nas takie sygnały, że w Polsce pojawili się tacy ludzie, oszuści, którzy wykorzystując trwającą w Polsce, no i generalnie prawie na całym świecie epidemię koronawirusa, próbują oszukać ludzi. I oczywiście my jako policja apelujemy do wszystkich osób o szczególną rozwagę, o rozsądek, o racjonalne myślenie. Bo tacy oszuści podszywają się za różnego rodzaju instytucje, które właśnie w tym czasie zwalczają tą epidemię i pomagają wszystkim tym osobom w grupie ryzyka. Podszywają się pod Ministerstwo Zdrowia, pod Narodowy Fundusz Zdrowia, nawet pod nasze służby, zalecając pewnego rodzaju zachowania, działania. Są to również oszuści, którzy wykorzystując wszechobecne narzędzie, jakim jest internet, oferują różnego rodzaju herbatki, cudowne eliksiry zwalczające właśnie koronawirusa. Przestrzegamy oczywiście przed takim bezmyślnym kupowaniem tych przedmiotów i oczywiście o wszelkich takich próbach oszustwa w pierwszej kolejności telefonicznie powinniśmy powiadomić organy ścigania.
Czyli z jednej strony możemy być narażeni na próbę oszustwa przez internet, bo ktoś może chcieć sprzedać jakąś zwykłą herbatkę ziołową jako cudowny eliksir. Ja o takich eliksirach nie słyszałem.
Pierwsza strona to oferowanie i sprzedaż cudotwórczych tych przedmiotów w internecie, natomiast druga strona to są domokrążcy, którzy nie zawahają się w obliczu tej epidemii koronawirusa chodzić po naszych domach, pukać i przedstawiać oferty cudownie działających środków.
Czyli podsumowując, uważamy w internecie, nie dajemy się nabrać na cudowne leki, których nie ma. Druga sprawa, nie wpuszczamy jakichś domokrążców, którzy pod pretekstem troski o nas coś od nas chcą, a być może będą próbowali wykorzystać naszą nieuwagę, wchodząc do mieszkania.
Oczywiście, no, ludzie są bardzo ufni i jeśli ktoś proponuje nam coś, co przywróci nasze zdrowie bądź zapobierze chorobie, to często takim osobom wierzymy. Ale w tym przypadku nie ma cudownych leków, więc takich osób, które nam proponują cudowne uzdrowienie bądź cudowne lekarstwa, po prostu nie wpuszczajmy do naszych domów i o każdej próbie oszustwa informujmy organy ścigania. Informacji na temat tej epidemii koronawirusa należy szukać przede wszystkim na sprawdzonych oficjalnych stronach różnych instytucji czy służb. Takich instytucji jak Światowa Organizacja Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Główny Inspektor Sanitarny. To są jedyne wiarygodne źródła, z których powinniśmy czerpać wiedzę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Podkomisarz Anna Kamola z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie była naszą rozmówczynią w programie Polskiego Radia Lublin.
Dziękuję.
W uzupełnieniu rozmowy z panią komisarz przedstawię państwu komunikat rzecznika praw pacjenta, który przypomina, że aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Wszelkiego rodzaju witaminoterapie, programy zdrowotne czy inaczej nazywane usługi oferowane na rynku medycznym czy pozamedycznym, obiecujące skuteczną ochronę przed zakażeniem lub wyleczenie choroby wywoływanej przez koronawirus, nie mają pokrycia w dowodach medycznych, czytamy w komunikacie rzecznika praw pacjenta. Korzystanie z tego typu usług może okazać się niebezpieczne, kosztowne, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku, przestrzega rzecznik. Wykorzystywanie obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest wyjątkowo nieuczciwe i nieetyczne. Rzecznik praw pacjenta podejmuje działania w opisywanym zakresie stosownie do posiadanych kompetencji oraz kieruje zawiadomienia do odpowiednich organów. Apel apelujemy do pacjentów o stosowanie się do zaleceń ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Natomiast Ministerstwo Zdrowia komunikuje, nie planujemy masowych szczepień w związku z koronawirusem. To kolejny fake news, podkreśla w niedzielę ministerstwo. Prosimy nie logować się na strony podawane w SMS-ach, w których mowa jest o konieczności wniesienia opłat, dodano. Wcześniej w niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie rozsyła żadnych SMS-ów dotyczących wsparcia żywieniowego. Resort zaleca, by nie wchodzić na stronę internetową podaną w linku we wiadomości tekstowej.
Pogotowie radiowe.
Ksiądz Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, jest gościem Polskiego Radia Lublin. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księdza dyrektora, jak Caritas Archidiecezji Lubelskiej działa od 12 marca, od dnia, kiedy wiele instytucji zawiesiło działalność, czy zmieniło profil działalności?
Caritas Archidiecezji Lubelskiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, które w sposób fizyczny i też na pewno taki psychiczny nas wszystkich dotyka, zostaje od momentu zaniechania zajęć w szkołach i w przedszkolach również zawieszona działalność naszej świetlicy środowiskowej, która jest prowadzona w Centrum Charytatywnym Caritas, i również zostaje zawieszona działalność świetlicy dla dzieci w Centrum Charytatywnym w Krasnymstawie. Ta decyzja o przywróceniu działalności tej świetlicy będzie podana wtedy, kiedy zostaną uruchomione szkoły i przedszkola. Tak samo my z powrotem otworzymy naszą świetlicę dla dzieci. Natomiast z innych informacji, które chciałbym przekazać, jest również ta, że bardzo prosimy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać jakąś formę pomocy od nas, bo są w takiej czy innej sytuacji, czy to jeśli chodzi o wypożyczenie łóżka, czy jakąś pomoc materialną, czy pomoc związaną z lekami, czy jakąś inną pomoc, którą przez cały rok organizujemy, więc zwracamy się z taką prośbą o powstrzymanie się od osobistych wizyt w naszej siedzibie, a podajemy do dyspozycji wszystkich naszych podopiecznych, beneficjentów numer telefonu, który jest, można powiedzieć, czynny przez 24 godziny na dobę. To numer 534-00-33-00. 534-00-33-00. Lub można przesłać pytanie czy prośbę o pomoc poprzez adres mailowy lublin@caritas.pl. Natomiast z innych tych działalności, które prowadzimy, zawiesiliśmy działalność naszego kiermaszu charytatywnego do odwołania. Poprzez otrzymaną informację od Caritas Polska, która organizuje zbiórkę żywności na terenie całej Polski, i ta zbiórka została odwołana, więc my również naszych wolontariuszy i sklepy, w których miała się ta zbiórka odbywać, również poinformowaliśmy, że ta zbiórka zostaje odwołana i przełożona na inny dogodny termin. Również ograniczamy program i zakres działań naszych dla wolontariuszy, aczkolwiek zwracamy się też z prośbą do, można powiedzieć, odważnych wolontariuszy, gdyż mamy już telefony od różnych osób starszych, osób, które same przebywają w domu i nie chcąc nie opuszczać swojego miejsca zamieszkania, proszą nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy w jakichś innych kwestiach pomocowych, i stąd zbieramy, już jest grupa wolontariuszy, która decyduje się i tym osobom pomaga, więc jeżeli ktoś znalazłby się w takiej sytuacji, to na ten numer, który został podany, trzeba zgłosić taką informację, podać adres, podać to, czego danej osobie jest potrzeba, i będziemy organizowali tutaj taką pomoc wolontarystyczną. Natomiast jeśli chodzi o nasz ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych, który działa w ciągu dnia, informujemy, że ten ośrodek dzisiaj działa. Będzie działał również przez najbliższe dni, chyba że przez dynamiczny rozwój różnych wydarzeń i decyzji podejmowanych na szczeblu, czy to państwowym, czy szczeblu tutaj naszym lokalnym. Będziemy się dostosowywać do tych informacji, ale na dzień dzisiejszy ten ośrodek działa, osoby przychodzą, korzystają z tej świetlicy, która czynna jest od godziny 9 do 17. Natomiast absolutnie nie zawieszamy działalności w formie pomocy żywnościowej. Właśnie w tym momencie od godziny 11 do 13 jest wydawana gorąca zupa, z tym, że nie wydajemy jej do spożycia u nas na miejscu, tylko w menażki, w słoiki, czy w jakieś inne naczynia osoby, które przychodzą, odbierają i po prostu zanoszą do tych miejsc, gdzie przebywają i tam po prostu tę zupę spożywają.
Czyli po prostu na wynos.
Po prostu na wynos, tak można byłoby to określić. No i oczywiście na naszych stronach i no, na naszych tutaj furtkach, drzwiach podajemy informacje o obecnej sytuacji, o tym jak się zabezpieczyć, jak dbać o higienę swojego ciała, o higienę rąk i do tego zachęcamy, też prosząc, aby nie po prostu wzbudzać takiej paniki, żeby przede wszystkim zdrowy rozsądek tutaj wziął górę.
Dziękuję bardzo za informacje. Rozumiem, że te same informacje w szerszej formie na stronie internetowej.
Zapraszamy na stronę internetową. Na bieżąco odbieramy wszelkie informacje dotyczące obecnej sytuacji, skali tych zachorowań i różnych form, które możemy jako organizacja charytatywna włączyć się i pomagać ludziom, którzy znajdą się w jakimś po prostu kryzysie związanym właśnie z tą sytuacją. Zapraszam na stronę internetową lublincaritas.pl lub pod numer telefonu podany 534 00 33 00. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, ksiądz Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
Pogotowie radiowe.
Dziękując już prawie za wysłuchanie pogotowia radiowego, bo jeszcze jedna informacja przed nami. Przypominam, że czynny jest całodobowy numer zgłoszeniowy, numer interwencyjny Polskiego Radia Lublin, numer 815-33-11-11, numer 815-33-11-11. Jeśli Państwo chcieliby, abyśmy poruszyli jakiś temat związany z pandemią koronawirusa i sytuacją, w której jako społeczeństwo się znaleźliśmy, żebyśmy zaprosili gościa, eksperta, tego eksperta zapytali o dane kwestie, to bardzo proszę takie pytania zgłaszać. 815 33 11 11 to telefonicznie, numer czynny przez całą dobę. Można również mailem pogotowie@radio.lublin.pl, to jest mail do audycji Pogotowie Radiowe, pogotowie@radio.lublin.pl, ewentualnie właśnie przez facebookowy profil Pogotowie Radiowe. Można pytać w komentarzach pod postami, czy można pytać we wiadomościach. Dziękujemy już za przesłane zgłoszenia, przesłane pytania i czekamy na kolejne. I jeszcze jedna informacja bardzo ważna dla posiadaczy pojazdów. Urząd Miasta Lublin czasowo zawiesza nakładanie kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nie będą naliczane osobom, którym upływają 30-dniowe terminy do załatwienia spraw. Mówi Monika Głazik z Biura Prasowego Ratusza. Urzędnicy przypominają, że wiele spraw można załatwić za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dotyczy to między innymi rejestracji czy wyrejestrowania pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, zmian w dowodzie rejestracyjnym. Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, powinny przesłać pozwolenia czasowego na adres Wydziału Komunikacji. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej, dodaje Monika Głasik. Dziękujemy raz jeszcze za to, że Państwo byli w ramach Pogotowia Radiowego dzisiaj z nami. Piotr Wieszoń audycję zrealizował, poprowadził Dariusz Turecki.